Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Teraz naszym gościem profesor Tomasz Grzegorz Gross, europeista, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
My po długiej, nieprzespanej nocy staramy się zbierać informacje, zbierać myśli. Pan profesor może miał dłuższą noc, może z pewną perspektywą i świeżością spojrzeć na to, jak się obudziła Bruksela, w jakich nastrojach i jak elity europejskie, elity unijne, elity brukselskie odniosą się do wyraźnego triumfu wyborczego Donalda Trumpa w Ameryce.
No przede wszystkim to nie jest dla nich dobra wiadomość, dlatego że elity Brukseli, które są przecież liberalne i lewicowe, no muszą dostrzec pewien fakt, że ogromna część, a tak naprawdę większość amerykańskiego społeczeństwa staje się coraz mniej liberalna, żeby nie powiedzieć antyliberalna, i to na wielu poziomach. Kontestuje tą tak zwaną liberalno-lewicową demokrację, czyli opartą tylko i wyłącznie na aksjologii w gruncie rzeczy lewicowej. Odrzuca traktowanie imigracji tylko i wyłącznie jako dobrodziejstwo, na przykład na rynku pracy, które zmienia Amerykę w społeczeństwo wielokulturowe czy wielorasowe. No i wreszcie odrzuca otwarty, liberalny rynek, zwłaszcza z konkurentami geopolitycznymi, na przykład z Chinami. Więc to jest potężna zmiana i ta zmiana musi dojść do Unii Europejskiej. Ona będzie bardzo silnie oddziaływać na wyborców w Europie i te, w związku z tym te elity liberalno-lewicowe, one tego się najbardziej obawiają, że to zmieni wyborców w takich krajach jak na przykład Polska, że Polska znowu stanie się konserwatywna. No i wreszcie one szykują się na wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi i na to, żeby odpowiadać w sposób zdecydowany, czyli pogłębiać ten konflikt geoekonomiczny z Ameryką, no co wydaje się być karkołomne, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną. No i może jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Elity liberalne w Brukseli, czy w Berlinie, w Paryżu, one zastanawiają się również, jak skorzystać na tej transformacji, bo na pewno Trump będzie im przypominać o tym, żeby płaciły więcej na obronność. I w związku z tym pojawi się z całą pewnością temat wzmocnienia polityki obrony Unii Europejskiej, czyli próba, jak zawsze w tego typu kryzysach, ucieczki do przodu.
Kwestia taryf, kwestia ceł w kampanii wyborczej. Donald Trump często mówił, są trzy słowa, które kocha. To jest miłość, to jest Bóg i to są cła. Love, God and tariffs. Tariffs, a beautiful world, jak to mówił Donald Trump na wiecach. Taryfy nie tylko wobec Chin, ale taryfy wobec Unii Europejskiej również. Cła na produkty z Unii Europejskiej. Czeka nas wojna celna między starym a nowym światem.
No tak jak wspomniałem, Bruksela się na to szykuje. Moim zdaniem nie jest to mądre, dlatego że to jest ostatnia rzecz, której my byśmy chcieli. Wejść w wojnę celną ze Stanami Zjednoczonymi. W obecnej sytuacji geopolitycznej to jest bardzo niekorzystne dla Polski.
Ale możemy tego uniknąć, to jeżeli Donald Trump uzna, że rzeczywiście są takie nierównowagi, że polityka unijna no de facto utrudnia eksport ze Stanów do Europy poprzez warunki pozataryfowe, no to Stany odpowiedzą taryfą wycenioną na 10% czy inną kwotę. No i co wówczas możemy jako Polska, ale też Unia Europejska zrobić, jeżeli to będzie po prostu jednostronne wprowadzenie stawek celnych?
No my nie mamy zbyt wiele do powiedzenia, bo o tym będą decydować przede wszystkim Komisja Europejska, Francja i Niemcy. A one, tak jak powiedziałem, szykują się właśnie na takie zaostrzenie relacji transatlantyckich. Chcą też, tak jak powiedziałem, wykorzystać Trumpa do tego, żeby wzmocnić politykę obrony Unii Europejskiej, czyli wzmacnianie korporacji zbrojeniowych francuskich i niemieckich. Czyli zamiast wzmacniania wschodniej flanki i również pod względem przemysłowym, no, powinniśmy spodziewać się bardzo potężnych nacisków, żeby wzmacniać przede wszystkim gospodarkę Europy Zachodniej, oczywiście między innymi z polskich podatków lub pożyczek gwarantowanych przez państwo polskie. Więc to jest niekorzystne dla nas, podobnie jak wpychanie nas przez Brukselę czy Berlin w wojnę handlową z Trumpem. To też jest dla nas niekorzystne. To, co powinna zrobić Europa, to przede wszystkim zrewidować swoją politykę klimatyczną. Dokładnie tak samo, jak zamierza postąpić Trump. Przecież on w kampanii wyborczej obiecywał między innymi, że doprowadzi do obniżenia cen energii w Stanach Zjednoczonych. I to samo napisał, czy podobne rzeczy napisał Draghi w swoim raporcie, gdzie powiedział, że ograniczenie wzrostu gospodarczego, ograniczenie europejskiej konkurencyjności na rynkach globalnych wynika wprost z bardzo wysokich cen energii. Więc my powinniśmy iść dokładnie tą samą drogą, czyli doprowadzić do tego, żeby ceny energii spadły w Europie i w ten sposób ulżyć europejskiemu obywatelowi, europejskim gospodarkom, przemysłowi i tak dalej, i tak dalej. Obawiam się, że to jest ostatnia rzecz, która w tej chwili może się pojawić w głowach decydentów z Europy Zachodniej.
Panie profesorze, czy powrót Donalda Trumpa do Białego Domu i ta jasna deklaracja, za czym jak to będzie realizowane, ale to akurat ta zapowiedź wydaje się może być spełniona przez Donalda Trumpa, czyli właśnie albo odejście, albo radykalne złagodzenie polityki klimatycznej. W poprzedniej kadencji działo się podobnie, chociażby wyjście z umów międzynarodowych przez administrację Trumpa, więc tu nie byłoby zaskoczeń. To będzie oznaczało także, że elity brukselskie, że biurokracja brukselska będzie zmuszona zrewidować swoją politykę klimatyczną, uznając, że, no, że skoro inni nie idą w stronę tej idei czy zgoła ideologii, to trudno będzie także mieszkańców Unii Europejskiej chłodzić i głodzić w imię realizacji kolejnych celów klimatycznych.
Znaczy, Europejczycy bardzo szybko zobaczą, że ceny energii, zresztą już w tej chwili te ceny energii na przykład w Chinach czy w Stanach Zjednoczonych są znacząco mniejsze niż w Unii Europejskiej, ale że Trump odchodzi od pewnych dogmatów w polityce klimatycznej właśnie wraz z tym odejściem od pewnych wartości liberalnych kultywowanych przez administrację Bidena i ten mainstream liberalno-lewicowy w Stanach Zjednoczonych. Trump poniekąd nie ma wyjścia. Jeżeli on chce rzeczywiście doprowadzić do renesansu gospodarczego, geopolitycznego Stanów Zjednoczonych, on nie ma wyjścia, on musi po prostu coś z tymi cenami energii w Stanach Zjednoczonych zrobić, więc je jeszcze bardziej obniży. I Europejczyk zobaczy, że Bruksela, niektóre rządy liberalno-lewicowe w Europie trzymają się kurczowo tych dogmatów polityki klimatycznej i ten wyborca europejski będzie musiał wyciągnąć z tego wnioski, tym bardziej, że on będzie płacił coraz większe rachunki za energię. Dokładnie to samo, tego samego spodziewam się w Polsce. Więc z jednej strony będzie ten przykład amerykański, że największe mocarstwo świata zachodniego odrzuca politykę klimatyczną, idzie zupełnie w innym kierunku, i w ten sposób ratuje własnych obywateli, własne przedsiębiorstwa. I to, widząc to, wyborcy w Unii Europejskiej zaczną po prostu spoglądać znacznie bardziej przyjaźnie w kierunku ugrupowań prawicowych. To już nie będą tylko i wyłącznie jacyś populiści czy jacyś awanturnicy, którzy nie chcą ratować ziemi, tylko się nagle okaże, że to są ludzie rozsądni, że to, co oni mówią od lat, to jest po prostu znacznie rozsądniejsze rozwiązanie. I teraz Europa Zachodnia, elity brukselskie, berlińskie, ten mainstream liberalno-lewicowy, który dotychczas rządzi w Unii Europejskiej, będzie musiał albo zrewidować tą politykę klimatyczną, albo po prostu wyborcy wymuszą taką zmianę, albo jeżeli tutaj będzie cały czas ta sztywność tak jak do tej pory, no to po prostu ten system załamie się wraz z kolejnym bardzo poważnym kryzysem gospodarczym w Unii Europejskiej. Ja uważam, że najmniej bolesnym scenariuszem jest po prostu rewizja polityki klimatycznej przez te rządzące elity w Europie Zachodniej, przez ten mainstream liberalno-lewicowy. Inaczej no, czeka nas bardzo poważny kryzys w Unii Europejskiej i w Polsce.
Czeka nas kryzys. No właśnie, ale pytanie, czy Unia Europejska w ogóle jest gotowa do tego, żeby przed takim kryzysem uniknąć, żeby powiedzieć sobie, polityka klimatyczna jest zbyt ambitna, nie będziemy jej zacieśniać. Były takie głosy przed wyborami do Europarlamentu, ale po wyborach echa przycichły, a Komisja Europejska, urzędnicy z Brukseli tylko przycisnęli pedał gazu, proponując kolejne, jeszcze radykalniejsze niż poprzednie plany redukcji emisji w rolnictwie, w przemyśle, czyli ogólnie zwijanie gospodarki jeszcze szybciej. Teraz cóż mogą zrobić? Czy w ogóle Unia Europejska ma inną ideę, dla której ma trwać, niż walka ze zmianami klimatycznymi?
No rzeczywiście taka jest taktyka Brukseli. Ona jest nieprzejednana, ona przetrwała wybory, jest zadowolona, bo ugrupowania eurosceptyczne nie przejęły rządów w Parlamencie Europejskim. Chciałaby przetrwać również Trumpa, tylko że tak jak powiedziałem wcześniej czy później, ta cała polityka klimatyczna, ona się musi załamać. Ona prowadząc nas wszystkich w kierunku biedy, w kierunku kłopotów gospodarczych i tak dalej. W związku z tym albo te elity zostaną, jak gdyby same się zreflektują, że gotują nam wszystkim bardzo nieprzyjemny los, albo je odsuną wyborcy, co jest niestety bardzo trudne, jak pokazały ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego, albo na sam koniec będziemy mieli taką sytuację, że ta po prostu gospodarka się załamie i mamy już pierwsze jak gdyby dowody, że właśnie taka sytuacja w Europie Zachodniej następuje.
Teraz Europa jest w kluczowym momencie, wybierani są komisarze, trwają przesłuchania. Europoseł z Platformy, pan Szczerba, no, mówi właśnie, teraz będzie przesłuchanie komisarza, który ma się obronnością zajmować, chociaż w traktatach Unia Europejska nie ma kompetencji w kwestii obrony, ale chce się tą obroną mimo wszystko zająć. No i apele po wygranej Trumpa, że czas na samodzielność, na autonomię militarną, czas na to, aby Unia Europejska porzuciła bliski, czy porzuciła zależność militarną od Stanów i sama była gotowa się bronić. Jak wpłynie wygrana Trumpa na ten proces centralizacji Unii Europejskiej w kontekście militarnych aspektów?
Tak jak powiedziałem, elity brukselskie, Niemcy przede wszystkim, ale też częściowo Francja, będą chcieli wykorzystać Trumpa do przyspieszenia polityki obrony, która jest bardzo korzystna, bo będzie wzmacniać przemysł zbrojeniowy we Francji i w Niemczech. Więc jest bardzo dla Europy Zachodniej korzystny. Natomiast dla nas jest bardzo niekorzystny, dlatego że to faktycznie rzecz biorąc obniży nasze bezpieczeństwo. My będziemy pompować nasze podatki w korporacje w Europie Zachodniej. Będziemy zmuszani regulacyjnie do tego, żeby kupować uzbrojenie z korporacji zachodnioeuropejskich. I to moim zdaniem jest mniej optymalne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa niż ta sytuacja, którą mamy nawet obecnie. Jednak dla nas jest lepszym rozwiązaniem przede wszystkim pompować nasze podatki w polskie korporacje zbrojeniowe i mieć swobodę kupowania uzbrojenia, które jest dostępne, a nie na którego wyprodukowanie my musimy czekać przez najbliższe, być może nawet dziesiątki lat.
I to jest analiza, która W tej chwili na gorąco towarzyszy Brukseli, to tylko na koniec opiszmy, jakie są nastroje wśród samych decydentów, co możemy powiedzieć, jakie są sygnały, zadowolenie, bo można oficjalnie mówić, że już ze Stanami się nie współpracuje, czy jednak pewien lęk towarzyszy wygranej Donalda Trumpa w Ameryce, lęk wśród urzędników, wśród eurokratów.
No chyba więcej tego lęku. Przede wszystkim Europa Zachodnia i najpotężniejsze, najbardziej wpływowe elity niemieckie, one mają świadomość tego, że ich pozycja w stosunku do tego, co miały w czasie administracji Bidena, zostanie bardzo poważnie zredukowana. Poza tym druga nieprzyjemna wiadomość dla nich to jest taka, że być może Trump będzie próbować, tak jak poprzednio w czasie swojej pierwszej prezydentury, dowartościować Europę Środkową. Ja przypomnę, że jego inicjatywę Trójmorza, którą bardzo silnie wspierał. No i będzie przede wszystkim wspierać na różne sposoby konserwatystów we wszystkich państwach członkowskich. To są wszystko bardzo niedobre informacje z punktu widzenia dla tych elit liberalno-lewicowych w Europie Zachodniej. Natomiast oczywiście one też liczą na pewne korzyści. Rozmawialiśmy o polityce obrony, która będzie z całą pewnością lansowana jako odpowiedź na rządy Trumpa. Będzie też na pewno wzmocniona presja wywierana na tak zwanych populistów w Unii Europejskiej, w tym również ugrupowania prawicowe w Polsce, żeby właśnie utrudnić im odzyskanie władzy.
Ale też to będzie wniosek, że po wygranej Trumpa Bruksela będzie chciała mocniej rozliczyć i postarać się nie dopuścić, żeby prawicowi politycy wygrywali w Europie, tak jak im się udało w Stanach?
Myślę, że tutaj będą te zakusy w zakresie aplikowania tak zwanej praworządności, one się tylko jeszcze wzmocnią, dlatego że no widmo powrotu prawicy na przykład do Polski w dniu dzisiejszym jest o wiele bardziej prawdopodobne niż jeszcze wczoraj. Ja nie widzę tutaj jakiegoś otrzeźwienia czy jakiejś nauki, którą by wyciągały te elity euroentuzjastyczne w Europie Zachodniej. Ja widzę, że tutaj oni tylko stosują metody przymusowe, sankcyjne, czyli te, które były swego czasu stosowany na rządzie prawicowym w Warszawie i no, będziemy mieli po prostu odnowienie tych wszystkich, całego tego repertuaru, zarówno pod względem narracji, jak i też ewentualnych sankcji, jeżeli prawica zacznie podnosić głowę w Europie. I też z punktu widzenia geopolitycznego myślę, że Trump będzie realizować pewne oczekiwania Europy Zachodniej, przynajmniej na początku swojej prezydentury, jeśli chodzi o szybkie czy próby zakończenia konfliktów na Ukrainie. Tego przecież Europa Zachodnia od wielu miesięcy oczekuje. Trump przystąpi przynajmniej na początku z dużym animuszem zapewne do tego, żeby skłonić strony tego konfliktu do jego zamrożenia. Zobaczymy, jak się to zakończy. Niemniej to jest ta potencjalna korzyść, której oczekują elity w Brukseli czy w Berlinie.
I o tym mówił profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista, wykładowca akademicki. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz do wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych i to, jak te wybory widzi unijna, brukselska biurokracja. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję pięknie za zaproszenie.
I do zobaczenia już niebawem, a my będziemy przechodzić zaraz do samych Stanów. Jeszcze raz spojrzymy na wyniki, zobaczymy, co z nich wynika. Prezydent to wiemy, Donald Trump, ale czekamy jeszcze, jak dużą przewagą wygra Donald Trump. Czekamy jeszcze na wyniki wyborów do Senatu amerykańskiego i do Izby Reprezentantów. Zobaczymy, jak dużą przewagą w jednej i w drugiej izbie będzie dysponować partia Donalda Trumpa, ale najpierw odrobina muzyki, a zaraz potem wrócimy do naszego studia.